Witamy, miłych słuchaczy, po raz kolejny w sobotni wieczór, aby podzielić się z Wami, drodzy Państwo, rozważaniami religijnymi w audycji z cyklu Wczoraj, Dzisiaj i na wieki. Dzisiejszy program przedstawią Stanisław Sławiński, Piotr Ambruszkiewicz i Ireneusz Kołacz. W poprzednich dwóch audycjach poruszaliśmy zagadnienia związane z tak ważnymi wydarzeniami dla nas wszystkich chrześcijan, jak śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Nawiązywaliśmy do wydarzeń Wieczernika i ofiary na Golgocie. Konsekwencją tych przełomowych wydarzeń stało się zesłanie Ducha Świętego podczas żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy, czyli Zielonych Świąt. I o tym pragniemy z Wami, drodzy słuchacze, dzisiaj porozmawiać. Motto naszej lekcji zaczerpnęliśmy z obietnicy pozostawionej przez Pana Jezusa dla apostołów, ale również i dla nas, zawartej w słowach z Ewangelii Świętego Jana, z jej rozdziału 14, która brzmi: A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego Ducha Prawdy. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14, werset 16.
Pan Jezus uczynił tę zagadkową obietnicę o zesłaniu Ducha jeszcze w Wieczerniku, na krótko przed tym, zanim nastały wszystkie inne dramatyczne wydarzenia ostatniej doby Jego życia na ziemi. Uczniowie zapewne pamiętali o niej, byli również pod wpływem Ducha Świętego, codziennie obcując z Jezusem, który Ducha tego przy swoim chrzcie otrzymał bez miary. Jednak możemy powiedzieć, że niezupełnie rozumieli to, co Pan Jezus mówił, żegnając się z nimi. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 12 werset. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Wszystkie smutne okoliczności towarzyszące pojmaniu, osądzeniu i haniebnej publicznej egzekucji Jezusa wprawiły to małe grono w zakłopotanie, bojaźń, może nawet pewne odrętwienie. Ten czas, kiedy Pan Jezus przebywał w grobie, był prawdopodobnie najtrudniejszym czasem dla wczesnego Kościoła, lecz na szczęście i według zapowiedzi, zanim nastał świt pierwszego dnia po sabacie, odkryto, że grób jest pusty. Pan Jezus zaczął ukazywać się znowu, będąc żywą, chwalebną istotą. Przez 40 dni wiarygodnymi świadkami Jego zmartwychwstania tu i tam były różne osoby, niewiasty, apostołowie, a nawet całkiem sporo grono uczniów zebrane razem, jak czytamy w relacji apostoła. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 6 werset.
Po tym czasie Pan zaprowadził swych 11 apostołów aż do Betanii, by im pobłogosławić i rozstać się z nimi. Ewangelista Łukasz, wnikliwie badając całą rzecz, zdał nam relację, że właśnie przy tej okazji Pan Jezus polecił, aby nie odchodzili z Jeruzalem, lecz pozostali tam razem, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości po niewielu tych dniach. I rzeczywiście, okazało się, że czekać musieli 10 dni na to niezwykłe wydarzenie. Sam dzień Pięćdziesiątnicy był bardzo ważny, bo według żydowskiej tradycji była to rocznica dania zakonu na Górze Synaj. Był to czas uroczystego święta tygodni, a zarazem dzień dobrowolnego dawania potrzebującym, jak czytamy, i będziesz obchodził święto tygodni na cześć Pana Boga Twego z dobrowolnymi, szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił Ci Pan Bóg Twój. Piąta Księga Mojżeszowa, 16 rozdział.
Nic dziwnego więc, że w tym dniu zgromadziło się w Jerozolimie wielkie mnóstwo pobożnych Żydów, a także pewna ilość prozelitów z różnych stron ówczesnego świata. Dlaczego Pan Jezus polecił uczniom czekać? Czym się zajmowali w trakcie tego czekania? Nie była to z pewnością strata czasu, chociaż oczekujący nie głosili wtedy Ewangelii, nie leczyli ani nie wykonywali innej religijnej pracy. Pozostawili swoje interesy i wszelkie ziemskie zajęcia. Cóż zatem oni robili? Zapiski biblijne podają, że w tych 10 dniach oddali się wyłącznie modlitwom, postom i chwaleniu Boga, ufając, że Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Pomimo pewnej społeczności z Bogiem, apostołowie byli usprawiedliwieni z wiary i mogli się modlić oraz być ubłogosławionymi pod wieloma względami, bo służyli już jako boskie narzędzia. Powstrzymali się jednak od robienia czegoś, odnośnie czego nie byli pewni, czy mają kwalifikacje i upoważnienia. A były trzy powody owego wyczekiwania.
Po pierwsze, nie byli kompetentni do wykonania przeznaczonego im dzieła bez pomocy z wysokości. Po drugie, nie mogli otrzymać wcześniej pomazania, które było upoważnieniem do wykonania tejże pracy, aż Pan Jezus wstąpił do nieba, aby się okazać za nimi przed obłocznością Bożą w nowej roli, jako ich orędownik, obrońca, ten, który ma zadośćuczynienie za grzech. Wartość złożonej na ziemi ofiary Chrystus przedstawił Ojcu. Dzięki tej zasłudze Pan Bóg mógł uznać czekających w Jeruzalem wiernych jako omytych z grzechu, czystych, a przez to przyjemnych Mu i mogących podjąć rozumną służbę. Mówiąc obrazowo, Pan Bóg mógł ich teraz spłodzić, dając swego ducha i przyjąć za swe dzieci. Po trzecie, czas ten był konieczny dla samych apostołów i uczniów na przygotowanie umysłu i serca na przyjęcie tego wielkiego bogactwa boskiej łaski. Używając pewnej przenośni, możemy powiedzieć, że umysł ludzki jest jak pokój, w którym znajdują się różne sprzęty, jest zagracony niepotrzebnymi rzeczami i żeby umeblować go na nowo, trzeba pozbyć się ich, robiąc miejsce na nowe. Podobnie rzecz miała się i w tym przypadku. Wola nasza jest tym, co musi przyzwolić, zanim cokolwiek nowego wejdzie do naszego umysłu i serca. Dlatego te 10 dni apostołowie zużyli na pozbycie się ziemskich nadziei, celów i ambicji, by miejsce ich mógł zająć ten niezwykły boski wpływ.
Gdy nastał dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem, tworzyli społeczność i wtedy nagle usłyszeli szum podobny do gwałtownego wiatru. Rzeczą ciekawą, a zarazem cudowną było to, że powstał wielki szum bez wiejącego mocno wiatru. Z greckiego tekstu wynika też, że ukazał się oczom zebranych większy płomień światła, który następnie rozdzielił się w formie ognistych języków, spoczął na głowach każdego z nich. Najprawdopodobniej ta szczególna manifestacja mogła dotyczyć samych apostołów, ponieważ dalszy opis podaje, że Piotr i inni z tego grona zaczęli głosić słowo w innych językach. Bez względu na to, w jakiej formie się to okazało, zostało szybko rozpoznane jako obiecane błogosławieństwo. Cały dom został napełniony cudowną mocą i każdy wierzący był jakby zelektryzowany, ożywiony, rozemocjonowany, bo wszyscy zostali napełnieni uświęcającym wpływem Ducha Świętego i pod wpływem tego Ducha zaczęli mówić obcymi językami. Podobna manifestacja miała miejsce jeszcze tylko raz w domu Korneliusza, pierwszego poganina, który został uznany za Syna Bożego.
Ogólnie wśród chrześcijan panuje pojęcie na temat Ducha Świętego, że jest on osobą i częścią tak zwanej Trójcy. Lecz uważamy, że Biblia tego nie naucza. Nie jest to teraz odpowiedni czas na szczegółowe omawianie tego ważnego tematu. Nadmienimy tylko, że wierzymy, iż Duch Święty nie jest osobą, lecz że jest mocą Bożą, wpływem Bożym, usposobieniem osoby. Jest to Duch Ojca, a także Duch Syna oraz jest to cząstka tego samego Ducha u wszystkich tych, którzy pozostają w harmonii z Ojcem i z Synem. Rozumiemy, że Duch Święty jest jedną z manifestacji jedynego żywego i prawdziwego Boga, który objawił samego siebie w Jezusie Chrystusie, mającego ten sam, co Jego Ojciec, charakter. Biblia nadaje Duchowi Świętemu wiele imion, by uzmysłowić nam wiele różnych aspektów Jego działalności. I tak na przykład nazywa go duchem prawdy, duchem miłości, duchem zdrowego zmysłu, pocieszycielem, duchem mocy, mądrości, duchem Chrystusowym. Ogólnie mówiąc, Duch Święty oznacza boską wolę, moc i prawdę, określenia używane i stosowane w czasie, okolicznościach i w sposób, w jaki Bóg zechce.
Moc, jaka zstąpiła na oczekujących uczniów, nie była samą znajomością prawdy, ani osobą, bo trudno sobie w ogóle wyobrazić to, jak osoba mogłaby się rozdzielić i zamieszkać w 11 apostołach, 120 zebranych w górnych pokoju braciach, czy w tysiącach lub dziesiątkach tysięcy wiernych pańskich w różnych częściach świata od tamtego czasu. Po owym zadziwiającym szumie i elektryzującym wpływie, jaki napełni pomieszczenie, po okazaniu się płomyków nad głowami zebranych, z pewnością wielka radość i wzruszenie opanowały wszystkich, co wkrótce okazało się na zewnątrz, zaciekawiając zebranych licznie Żydów. To przy tej okazji apostoł Piotr wygłosił kazanie swego życia, w które uwierzyło kilka tysięcy ludzi. Rzeczywiście to była niezwykła moc, bo apostołowie po zesłaniu ducha stali się już innymi ludźmi, śmiało głoszącymi Ewangelię Królestwa, uzdrawiającymi różne choroby i czyniącymi rozliczne cuda.
Wszystko to było niezbędne do rozgłaszania poselstwa, gdy wierni nie mieli jeszcze spisanej Biblii. Wraz ze śmiercią apostołów cuda zanikły, bowiem tylko oni mieli moc przekazywania innym zdolności czynienia cudów. Nowy Testament kładzie jednak duży nacisk na owoce Ducha Świętego, których pełną listę znajdziemy w liście apostoła Pawła do Galacjan w 5 rozdziale, wraz z apostolską zachętą, by je rozwijać po to, by usposobienie Ojca i Syna mogło uczynić nad miłymi dziećmi. Drodzy słuchacze, my dziś również korzystamy z mocy i wpływu Ducha Świętego, który został wówczas wylany na apostołów. Korzystamy, rozgłaszając wspaniałe poselstwo o przyszłym Królestwie Boga i wzbudzeniu z grobów wszystkich umarłych. Z tą podtrzymującą ducha obietnicą pozostawiamy słuchaczy w duchu rozmyślań o wydarzeniach Pięćdziesiątnicy, mając nadzieję spotkać się przy okazji następnych rozważań z Pisma Świętego w 4 sobotę przyszłego miesiąca. Dobranoc Państwu!
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć! Chwała Jemu, cześć! Zmienia góry, rzeki, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Góry, rzeki, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Góry, rzeki, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał.